Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Trwają wakacje, w bieżącym roku wyjątkowo gorące, ale czas wakacji sprzyja spotkaniom ze znajomymi i rozmowom na tematy również ważne, dotyczące nas, naszej ojczyzny. W czasie pozawakacyjnym zapewne nie moglibyśmy tym tematom poświęcić więcej chwil. A teraz często, przebywając poza miejscem swego stałego pobytu, w spotkaniu z przyrodą, ale i z bliźnimi, łatwiej podjąć tematy niecodzienne. Ja też z tego obdarowania takim czasem skorzystałem. Zauważyłem, że zawsze pojawia się taki moment w owych wspólnotowych spotkaniach, że ktoś wnosi temat wyborów. Najpierw tych, w których już braliśmy udział, potem tych, które nadchodzą. Uczestnicy owych spotkań pytają, formują odpowiedzi, dzielą się swymi spostrzeżeniami. A kiedy nadchodzi moment, w którym trzeba tę rozmowę już zakończyć, to słyszę w głosie wielu żal, że to już czas. A ostatnio coraz częściej słyszę również oczekiwanie, a może by tak również w głosie z Krakowa, w naszym radio, przedstawić te spostrzeżenia, do których dochodzimy w naszych rozmowach. Te życzenia uczestników wakacyjnych debat, w których mogłem uczestniczyć, przyjąłem jako zobowiązanie. No i właśnie dzisiaj je realizuję. Co pewien czas wiąże się to z upływem kadencji organów władzy, kierowane jest do każdej i każdego z nas zasadnicze pytanie. Jakiej chcesz Polski? Naszą odpowiedź przedstawiamy w akcie głosowania, wybierając tych, którym dajemy mandat, aby w naszym imieniu sprawowali władzę. A jeśli tylko nie nastąpią jakieś manipulacje przy obliczaniu oddanych głosów, to wynik owego głosowania jest odpowiedzią na to podstawowe pytanie. Trzeba przyznać, że już od pewnego czasu pojawiać się zaczęły u wielu z nas wątpliwości, czy ogłaszane wyniki wyborów są opisywaniem rzeczywistych rezultatów zliczania głosów oddanych przez wyborców, a może jednak docierały do nas takie wątpliwości, a może jednak w tym albo tamtym okręgu pojawiali się poprawiacze rzeczywistych wyników. Dla mnie takim podstawowym, realnym sygnałem z informacją wysoce prawdopodobną o istnieniu poprawiaczy wyników głosowania była mapa Polski, opracowana przez Instytut Geografii Ludnościowej Polskiej Akademii Nauk. Informowała ona o rozkładzie głosów nieważnych występujących w Polsce w wyborach samorządowych w 2010 roku. Ta nadreprezentacja głosów nieważnych we wszystkich okręgach województwa mazowieckiego była znacząco większa niż w innych województwach, a nawet w okręgach bezpośrednio przylegających do mazowieckiego, tylko usytuowanych poza granicą administracyjną tego województwa. To mogło świadczyć o poprawianiu wyników głosowania przez włączanie pewnych głosów do grupy głosów nieważnych i w ten sposób wpływanie na inny od wybranego przez obywateli wynik wyborów. Mapa, którą tu opisałem, ukazała się na krótko przed wyborami parlamentarnymi w 2011 roku. Obywatele nie zdołali się więc tak zorganizować, aby przez lustrzane odbicie zliczania wyników wyborów zapewnić ich wiarygodność. Ale kiedy w ubiegłym roku, 2014, podczas wyborów samorządowych wystąpiły bulwersujące sytuacje, które dobrze jeszcze pamiętamy, nie będę więc ich opisywał, nastąpiło zorganizowanie ogólnopolskiego ruchu kontroli wyborów. Widziałem, jak szybko on się rozwijał. To obywatelskie zaangażowanie spowodowało znaczące utrudnienia w działaniu ewentualnych poprawiaczy wyników wyborów prezydenckich. Może jeszcze nie w pełni działała weryfikacja, może tu i tam ewentualni poprawiacze coś poprawili, ale nie mogło to znacząco wpłynąć na wynik wyborów, to znaczy białe zamienić w czarne. Ruch kontroli wyborów spełnił swoje zadanie, szczególnie w zakresie uwiarygodnienia ogłoszonych wyników wyborów. System organizacyjny tej kontroli wyborów sprawdził się. A jeśli nawet jakieś osoby występujące w tym systemie wykazywały niewystarczającą odpowiedzialność, to można je zastąpić obecnie innymi, dającymi większe gwarancje rzetelności w wykonywaniu tego wyjątkowego obywatelskiego zadania. Podsumujmy więc tę część rozważań. Mamy sprawdzone, skuteczne narzędzie zapewnienia wiarygodności wyników wyborów. Trzeba więc najpierw samemu, a potem bliźnim, pomóc w dobrym przygotowaniu się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jakiej chcę Polski. Spójrzmy na to, jaką Polskę zostawiają ci, którzy dotychczas przekazanego im mandatu rządzą naszą ojczyzną od 8 lat. Zastanówmy się, czego najbardziej potrzeba naszej ojczyźnie, nam wszystkim. Jedni zauważają coraz bardziej kurczący się rynek pracy, bezrobocie, o którym informuje nie tylko wskaźnik bezrobotnych, ale również liczba opuszczających Polskę, młodych ludzi, zasilających gospodarki innych krajów i tam również zwiększających wskaźniki demograficzne. Wielu też zauważa rosnące zadłużenie kraju, zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Trudno to wszystko opisywać w tej krótkiej audycji. Chcąc zobaczyć, jaki jest stan, można po prostu sięgnąć do różnych merytorycznych opracowań podejmowanych na ten temat. Ogólny obraz świadczy wyraźnie o wygaszaniu Polski. I tytuł ma książka wydana niedawno, bo w bieżącym roku, która cieszy się wielkim zainteresowaniem czytelników. Nie będę więc opisywał tego wszystkiego, co o tym wygaszaniu świadczy, ale z opisów w tej książce zawartych, ale również przede wszystkim nawet z naszych obserwacji, którymi przecież też dysponujemy, wynika niezbicie, że największe spustoszenie rządzący dokonali w niszczeniu fundamentów, na których przez wieki budowano i można było nadal budować przyszłość naszej ojczyzny. Jakie to fundamenty? Szacunek dla życia ludzkiego, rozwój rodziny, prawda, miłość ojczyzny, że wymienię tutaj te przykładowe, także najważniejsze. A co zauważamy dookoła? Szerzenie demoralizacji. Nieustanne ataki na życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Ataki na rodzinę, małżeństwo jako trwały związek mężczyzny i kobiety. Coraz częściej występuje w naszym kraju, w tym życiu publicznym kraju, chamstwo i agresja, lekceważenie głosów obywateli, tam od góry poczynając, przez dzierżących władzę, także każdą władzę, tę sądowniczą również. Można byłoby w tej parlamentarnej przywołać tutaj chociażby obywatelskie projekty ustaw, wsparte milionami podpisów i odrzucane przez sprawujących władzę już w pierwszym czytaniu. Nie potrzebują ich. Jednocześnie ci sami, sprawujący władzę w szybkim tempie, uchwalali ustawy, w których realizacja doprowadza nie tylko do szkód ekonomicznych, ale również moralnych. Widać to wyraźnie w ostatnim okresie rządów rządzących od 8 lat naszą ojczyzną. Jakie wnioski? Jakie wnioski możemy sformułować na podstawie oglądu dotychczasowych działań rządzących Polską od 8 lat? Trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakiej chcesz Polski? I przygotowując się do odpowiedzi, trzeba spojrzeć na dotychczasowe owoce działań tych, którym w dwóch kolejnych wyborach, nie tylko w wyborach, oddana została prawie pełnia władzy. To wtrącenie i nie tylko w wyborach ma sens, gdyż nagła śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz wielu tych, którzy do 10 kwietnia 2010 roku pełnili inne, odpowiedzialne funkcje w państwie, miała swój udział w tym znacznie większym przejęciu władzy przez obecnie od kilku lat rządzących. Nie można w tej ocenie sytuacji pominąć znaczącego udziału mediów prorządowych, znaczny jej udział we wspieraniu rządzących. To wspieranie najczęściej oparte było, a jest nadal w wielu przypadkach, na manipulacji i na kłamstwie. Wielu z Państwa, zapewne w tym miejscu, gdyby miało taką możliwość, to włączyłoby się z uwagą, abym wreszcie przeszedł do praktycznej oceny sytuacji. Jak więc odpowiedzieć na to pytanie, jaki chcę Polski, mając do dyspozycji tylko jeden znak X w wyborze posła z komitetu wyborczego, który go wspiera, i tylko jeden znak X w wyborze senatora? Odpowiem, informując o tym, w jaki sposób ja odpowiem na to pytanie. I w tej informacji swoją odpowiedź również uzasadnię. Moja decyzja wynika właśnie z analizy sytuacji i nie ma na nią wpływu różne obrazki medialne, jakże często celowo fałszowane, manipulowane. Przykład. Pamiętam bowiem dobrze, jak jeszcze w bieżącym roku, niedawno przecież, pani premier udała się do Watykanu, aby uścisnąć dłoń papieża i pokazać nam, jak jest blisko, jak tam przyjechała, i wielokrotnie ten obrazek nam przedstawiano w mediach. A potem, po przyjeździe, mobilizowała posłów i senatorów do przyjęcia zabójczej ustawy o in vitro. I z jej przyjęcia najpierw przez Sejm, a potem przez Senat, jak to określiła, była aż dumna. Ja po prostu oceniam rządzących po owocach. I tych owoców mamy wiele, aby ocenić, kto może być zaliczony do ludzi prawego sumienia. Bo takim tylko odpowiedzialnie mogę los Polski i swój powierzyć. Na rolę takich ludzi wskazywał nam przed laty, w Skoczowie już, święty Jan Paweł II. Ale to wezwanie jest przecież zawsze aktualne. Szczególnie zaś aktualne jest wtedy, kiedy Polska znajduje się na wirażu dziejów. A jest teraz właśnie na takim wirażu. I bezkolizyjne pokonywanie tego wirażu jest potrzebne nam, abyśmy z tego wirażu nie wypadli. I dlatego trzeba odpowiedzialnie do tego zadania wybrania ludzi prawego sumienia, biorących odpowiedzialnie ster państwa w swoje ręce, poświęcić więcej uwagi. I tylko takim ludziom, w ich ręce, mogę powierzyć zadanie kierowania Polską. Już to wcześniej zrobiłem, bo w wyborach prezydenckich, w obydwu turach, oddałem głos na doktora Andrzeja Dudę. I chociaż wiedziałem, że trudne przed nim zadanie, to byłem i nadal jestem pewien, że temu zadaniu podoła. Jest do tego dobrze przygotowany. Przywołam przykłady. Jeszcze nawet przed wygłoszeniem orędzia prezydenckiego, bo podczas składania przysięgi być może chciano wyprowadzić go na manowce. Zapewne wielu, podobnie jak ja, zauważyło, że w drugiej części owej przysięgi prezydenckiej wystąpiła różnica między tym, co niezgodnie z zapisem Konstytucji odczytała pani marszałek Sejmu, a co zgodnie z zapisem Konstytucji wypowiedział prezydent Andrzej Duda. Gdyby powtarzał słowa za odczytywanymi przez panią marszałek, zostałby, no tak to nazwijmy, wprowadzony w maliny, bo wypowiadana sekwencja nie korespondowałaby z końcową frazą przysięgi. A prezydent Andrzej Duda wypowiedział przysięgę zgodnie z zapisem w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Można to sprawdzić. I już wtedy pokazał klasę. A potem każdy dzień dawał podobne dowody. Oto w pierwszym tygodniu pełnienia obowiązków prezydenta do jego kancelarii wpłynęły ustawy uchwalone przez parlament. Prezydent miał tylko podpisać. Wśród nich była nowelizacja ustawy o kuratorach sądowych. Okazało się, że Sejm przez, jak to określono później, przez pomyłkę pani marszałek Sejmu wysłał prezydentowi do podpisu inną wersję nowelizacji niż przygłosowana. A po wykryciu sprawy konstytucjonaliści zauważyli jeszcze, że tryb legislacyjny przy procedowaniu ostatniej fazy uchwalania tej ustawy naruszał ustawę zasadniczą, czyli konstytucję. To tylko dwa przykłady, świadczące o tym, z jaką uwagą musi nowy prezydent i jego kancelaria podchodzić do spraw niby prostych i formalnych, które mogą stać się powodem późniejszych ataków medialnych na głowę państwa. A ich powód można w każdej z wymienionych tu przed chwilą spraw łatwo sobie wyobrazić. Nie łudźmy się, że nowych pomysłów już nie będzie. Stąd cieszy spokój i opanowanie, z jakim nowy prezydent przystępuje do skutecznego naprawiania państwa, rządząc nim. Teraz pokażę, jak spoglądać, jak się przygotować do tej odpowiedzi teraz, przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Przede wszystkim dokonuję oglądu dotychczasowych owoców działalności. I to działalności nie tylko pojedynczych kandydatów, ale przede wszystkim ugrupowań, komitetów wyborczych, komitetów grup parlamentarnych, w których w składzie oni występują. Dla mnie, jako katolika, postawa takich ugrupowań w sprawach dotyczących fundamentów naszego życia społecznego była i jest zawsze podstawą oceny. Ustawy takie jak o ratyfikacji konwencji przemocowych, pamiętamy, o in vitro, o zmianie płci, należą do zbioru dokumentów podstawowych, które w mojej ocenie świadczą właśnie o takiej, stają się podstawą do tego spojrzenia na owoce pracy. Wiem, że stosunek do życia ludzkiego powinien być podstawowym kryterium oceny. Uczył nas tego święty Jan Paweł II. Tę sprawę stosunku do życia ludzkiego podnosił też Episkopat Polski w swym wystąpieniu do parlamentarzystów, a potem przypomniał i szczegółowo uzasadnił ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w listach do prezydenta Komorowskiego. Bardzo istotne było, w moim ocenieniu, także oświadczenie Rady Prawnej Konferencji Episkopatu o sakramentalnych konsekwencjach głosowania i podpisania ustawy o in vitro. Nie mogę więc oddać swego głosu na kandydata z ugrupowania, które przyczyniło się do przyjęcia ustawy, na przykład o in vitro, godzącej wprost w życie innych dzieci, poczętych podczas tej procedury. Nie mogę tego uczynić, ale jestem również przekonany, że każdy i każda z nas, kto przez chrzest święty został włączony do Kościoła katolickiego, również nie może tego zrobić. To znaczy nie może głosować na tych ludzi i te ugrupowania, które przyczyniły się do uchwalenia ustawy o in vitro przez polski parlament. W niedawno opublikowanym w tygodniku Źródło, wyjątkowym, przejmującym, podpisanym wspólnie z doktorem Antonim Ziębą i doktorem Adamem Kisielem apelu, pisaliśmy o potrzebie zasadniczej zmiany. Potrzebuje jej Polska i Polacy. I dlatego piszemy w tym apelu, tu zacytuję, możemy tę zmianę dokonać, uczestnicząc w październikowych wyborach parlamentarnych i oddając swe głosy na listę wyborczą ludzi prawych, broniących życia człowieka, praw rodziny, chroniących dzieci i młodzież przed demoralizacją. I dlatego, wracając do poprzedniego wątku, nie mogę oddać mojego głosu na listę wyborczą ugrupowania, które przyczyniło się do wprowadzenia wymienionych przed chwilą ustaw. Ustaw niszczących, wręcz zabójczych dla zdrowej tkanki naszego narodu. Nie mogę nawet tego zrobić, gdy podczas najbliższych wyborów pod tym samym szyldem tej partii, która głosowała na przykład za in vitro, pojawia się nowa osoba i będzie ten kandydat nowy przekonywał mnie, że on jest przeciw in vitro. Wiem bowiem, że głos na niego oddany idzie najpierw dla partii, a potem dopiero na kandydata, który może nie zostać parlamentarzystą. A mój znak X już nie będzie do odebrania. Wiem też o naciskach stosowanych w tych partiach wobec tych parlamentarzystów, którzy nie chcieli tak postąpić. Owa partia może to samo zrealizować podczas kolejnych głosowań w następnej kadencji. Muszę więc wykorzystać dotychczasowe wyniki pracy partii i ugrupowań uczestniczących w procesie legislacyjnym. Wystarczy zrobić na wspomniane głosowania, spojrzeć na nie na stronie internetowej, w Sejmie i w Senacie, a odpowiedź będzie prawie automatyczna. Ja to zrobiłem, przeglądnąłem I mogę wyraźnie powiedzieć, mój głos mogę oddać tylko na listę firmowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. Taki wynik jest mego oglądu. Na tej liście będą też występowali posłowie Solidarnej Polski i członkowie partii Marka Jurka, których postawa, zarówno wcześniejsza, jak i ostatnio wykazywana podczas wspomnianych głosowań, była zgodna z zaprezentowaną przez Prawo i Sprawiedliwość. Dobrze więc, że są oni wszyscy na jednej liście wyborczej. Mogę jeszcze przyłożyć do tego wyniku mojej oceny dotychczasowych owoców również głosowania nad projektami ustaw zgłoszonych przez obywateli, tak zwanych projektów obywatelskich. I tu, w tym kryterium, odrzucam możliwość głosowania na te ugrupowania, które przyczyniały się do, jakże często, odrzucenia już w pierwszym czytaniu owych obywatelskich projektów. Zastosowanie tego dodatkowego kryterium, a mogę z niego skorzystać nie tylko na stronie internetowej Sejmu i Senatu, ale także Solidarności, utwierdza mnie jeszcze bardziej w oddaniu mego znaczka X na listę wyborczą komitetu firmowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Niektórzy zapytają zapewne, a co z nowymi ugrupowaniami, nowymi komitetami wyborczymi? Jak ich oceniać? Rzeczywiście, tak wyraźnych ocen wobec nich nie mam, ale nie mam też takich, które miałyby mnie upewnić w tym, że głos oddany na którąś z tych list będzie zgodny z oczekiwaną przeze mnie postawą zaprezentowaną przez wybranych do nowego parlamentu w czasie nowej kadencji. Jeśli jednak słyszę od lidera nowego ugrupowania, że chce ze szkół usunąć naukę religii, a potem po pewnym czasie, już trochę mięknie twierdząc, że to nauczanie mogłoby zostać w szkołach, ale poza zajęciami, to zapala mi się światełko z napisem "Uważaj". Sprawy są zbyt poważne, aby traktować je jak kolejny występ artystyczny, który może się udać lub nie. Mój głos, widać to po kończącej się kadencji parlamentu i skończonej kadencji prezydenta, jeśli będzie nieprzemyślany, jeśli będzie oparty na medialnych zamydleniach i manipulacjach, ten mój głos może doprowadzić nawet do demolowania państwa. Do demolowania państwa i to nie tylko demolowania gospodarczego. A teraz jeszcze trzeba pamiętać, że odpowiadając na pytanie, jakiej chcesz Polski, muszę zwrócić uwagę również na potrzebę spójności w działaniach w zakresie oczekiwanej zmiany, zmiany koniecznej, koniecznej poprawy. Mam w pamięci w minionych kadencjach trudno realizowalne koalicje w budowaniu dobra Polski i Polaków. Nie te koalicje w państwie kolesiów, ale w budowaniu wspólnego dobra. Pamiętam wysiłki PiS w wymuszonej koalicji z LPR-em i Samoobroną. Pamiętam wysiłki prezydenta Lecha Kaczyńskiego w naprawianiu Polski i wymuszonych oddziaływaniach rządu PO-PSL, wspartych przez wielonakładowe media w walce z prezydentem. Mając to wszystko w pamięci, zauważam w tym bardzo trudnym okresie naprawy, także moralnej, potrzebę rządzenia bezkoalicyjnego przez PiS. Aby bowiem skutecznie realizowane mogły być zobowiązania prezydenta doktora Andrzeja Dudy, a te poparliśmy wybierając go, potrzeba jednoznacznego poparcia dla nich przez rząd Beaty Szydło, wspartej przez jednoznaczną większość parlamentarną PiS. Wtedy tylko może nastąpić oczekiwana naprawa Rzeczypospolitej. Zbyt duże jest zagrożenie wypadnięcia Polski z wirażu, aby władzę nad kierownicą powierzać kilku mających swoje jawne albo ukryte i nieznane cele i to zupełnie niezgodne z potrzebami naprawczymi naszej ojczyzny. Ktoś z was mógłby zarzucić pewnie takiej wizji nakierowywanie Polski na jedno władztwo. Wiem, jakie mogą wynikać z tego zagrożenia. Ale wiem też, że jeśli ktoś, jakieś ugrupowanie, dało już wiele dowodów na to, że zależy mu na prowadzeniu polityki jako realizowaniu dla dobra wspólnego, to mogę powiedzieć, że temu ugrupowaniu mogę dać możliwość zrealizowania programu naprawy. Tak obszernie przedstawiony był ten program przez PiS niedawno w Katowicach. Wiem również, a to widać już po wybraniu przez nas nowego prezydenta, jak silna będzie wobec tak rządzących opozycja w mediach. Szczególnie tych, które dotychczas systematycznie, w zmasowanej aktywności wspierały dotychczas rządzących. To wszystko biorę pod uwagę przy dokonywaniu swojego wyboru i przedstawiłem ten działania właśnie w tej audycji. No i jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że jeśli wynik wyborów będzie taki, o jakim mówię w tym dzisiejszym opisaniu swoich opinii, to na początek sprawowania każdego z urzędu zalecałbym podejmującym się tego zadania przeprowadzenie audytu, oceny tego, w jakim stanie ten urząd jest przejmowany. O tym, jak bardzo jest ów audyt potrzebny, przekonujemy się obecnie po objęciu urzędu prezydenta przez pana Andrzeja Dudę. Gdyby takiego audytu nie przeprowadził nowy prezydent, to nie wiedzielibyśmy, że obejmuje on kancelarię, w której po 7 miesiącach bieżącego roku kasa wyczerpała już wszystko, jest pusta, a dokonane przez poprzednika zmiany dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia pracowników stawiają nowego gospodarza przed trudną sytuacją. Chociaż prawdę powiedziawszy, widać to było już od dłuższego czasu, jak następuje obsadzanie stanowisk i funkcji przez ustępujących z urzędu w celu zapewnienia obecności tak zwanych swoich, sprawdzonych do spowalniania zmian. A przecież obecna większość w parlamencie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jeszcze sprawuje parlament swoją władzę. Nie powiedziała ostatniego słowa, ustanawiając na człowieka, jak określają to odpowiedniego, na stanowisku rzecznika praw obywatelskich. Będzie jeszcze kierować kolejnych członków do Trybunału Konstytucyjnego. I to po wcześniejszym osłabieniu wymagań stawianych kandydatom na sędziów tego Trybunału. A cóż powiedzieć o braku notatek z rozmów prowadzonych przez prezydenta z uczestnikami ważnych rozmów z głową państwa, dotychczasowego prezydenta. Warto więc wszędzie tam, gdzie przejmowany będzie urząd przez nowo sprawujących go, przeprowadzić takie audyty, aby potem było jasne, jaki jest bilans zamknięcia poprzedniej ekipy i otwarcia dla nowej. Dziś czas przeznaczony na głos z Krakowa kończy się. Do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.